Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu w kolejnej odsłonie audycji o ambicjach publicystycznych i komentatorskich, ale też par excellence eksperckich. To też w loże ekspercko-komentatorskiej. Dziś pan profesor Paweł Leszczyński, Katedra Problemów Bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej. Witam pana.
Witam serdecznie, panie redaktorze.
A temat dzisiejszej audycji, no cóż, oczywisty dość, miniony szczyt NATO w Londynie.
Dokładnie tak.
Jak można ten szczyt podsumować, panie profesorze? Bo czytam, że prezydent Duda zadowolony, szczyt NATO zwycięstwem Polski, nawet taki artykuł znalazłem. No i zwycięstwem NATO, czyli wszystko jest w porządku? Choć przed tym szczytem było dużo kontrowersji między sojusznikami. Turcja, Francja.
Wydaje się, że tak. Z tą jeszcze drobnym powątpiewaniem wydaje się. Zacznijmy od tego, że to był powrót do źródeł. Szczyt odbył się w Londynie.
No. Bo dawno już się wszystko rozlazło.
Tak, pięknym, majestatycznym, ważnym historycznie też dla nas w sojuszniczym Londynie. Pamiętamy tytuł wspomnień Edwarda Raczyńskiego, jednego z prezydentów Rzeczypospolitej na emigracji. Miejsce ważne także dlatego, że Londyn był pierwszą siedzibą kwatery głównej NATO po powstaniu NATO, po ukonstytuowaniu się sojuszu. Dopiero później ta kwatera została przetransponowana do Paryża. Ale jak wiemy, z powodu pewnych foszków pana generała de Gaulle'a w 1967 roku Francja została wycofana ze struktur wojskowych NATO i pan prezydent de Gaulle rączką rozkazał wynosić się z Paryża NATO i trzeba było budować nową siedzibę w Brukseli.
Prezydent Macron też, że tak powiem, dziwacznie się zachowuje, ale to jest chyba...
I jakkolwiek porównywanie, prawda, no właśnie, zgodzimy się z tym, to że to nie jest ta klasa, prawda?
No właśnie,
bo tutaj chyba nie wiem, czy w ogóle jakakolwiek jest w odniesieniu do tego typu zachowania, tego typu wypowiedzi, nawet sposobu bycia Macrona. W związku z tym
ale sama
jest...
wypowiedź skandaliczna.
Ależ absolutnie. Chociaż też wielu ekspertów podkreśla, że ten człowiek doprowadził do jednej pozytywnej rzeczy, wygłaszając tego typu sąd. Mianowicie do daleko idącej na szczęście rewitalizacji NATO i świadomości wagi tego sojuszu, który, panie redaktorze i szanowni państwo, jest jednym z najdłużej, chyba nie wiem czy najdłużej, trwającym w historii globalnej sojuszem wojskowo-politycznym. Trudno byłoby znaleźć, patrząc na historię, gdybyśmy wzięli, nie wiem, Persów, Greków, Spartan i tak dalej, poprzez poszczególne epoki, chyba trudno byłoby nam znaleźć dłużej trwający sojusz, to jest wartością samą w sobie.
I wielopaństwowy.
Wielopaństwowy, dokładnie 29-państwowy już, bo przypomnijmy, że najnowszym pozytywnym, to oczywiście w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu bardzo ważnym nabytkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego jest Czarnogóra, dzięki której sojusz ma właściwie już teraz basen Morza Adriatyckiego w swoim, że tak powiem, zasobie.
W przeciwieństwie do Unii Europejskiej na przykład.
Tak. Kolejne państwa czekają też w kolejce, bo to jest też kwestia Bałkanów Zachodnich. To jest kwestia takiego państwa bardzo też ważnego, które unormowało swoje relacje z Grecją. Chodzi o Macedonię Północną. To jest bardzo poważny kandydat do członkostwa w NATO. Zobaczymy, jak będzie z Bośnią i Hercegowiną, która też o to aplikuje. Zobaczymy. Natomiast dobrze jest powiedzieć, bo pan redaktor wspomniał o ocenie i zapytał o ocenę tego szczytu. Wydaje się, że efekty są pozytywne, bo po pierwsze, siły szybkiego reagowania i decyzja co do wzmocnienia sił szybkiego reagowania, wydzielenia z armii poszczególnych państw takich jednostek, które mają być wysoce gotowe na ewentualne działania bojowe.
One tutaj są bardzo istotne na tej wschodniej flance na przykład.
Tak, tutaj z ramienia Rzeczypospolitej jest to 6. Brygada Powietrzno-Desantowa. Do tego dodajmy, że kontynuowana będzie cały czas operacja, w której Polska bierze udział od lat parunastu, a więc air policing, czyli pilotowanie nieba nie tylko nad Polską, ale nad Litwą, Łotwą i Estonią. Do tego bardzo ważna sprawa, o której przecież dyskutowano namiętnie przed szczytem, czyli zatwierdzenie planów obronnych, zmodyfikowanych planów obronnych, natowskich planów obronnych dla Polski, Litwy, Łotwy oraz Estonii. Kolejna ważna sprawa, decyzja o nowej strategii NATO. Został powołany komitet, który zajmie się przygotowaniem nowej strategii NATO, bo nadchodzi trzecia dekada XXI wieku. I te wyzwania, które się wiążą z funkcjonowaniem NATO, dotyczą, panie redaktorze, też to, co zostało wyraźnie powiedziane na szczycie. Aktywności operacyjnej nie tylko na lądzie, morzu, powietrzu, ale cyberprzestrzeni i, uwaga, w kosmosie. To jest ta piąta sfera, która została wyraźnie teraz na tym szczycie określona.
Wyraźnie aktualna, coraz bardziej.
Coraz bardziej aktualna, coraz bardziej nabierająca na znaczeniu, bo przecież w sferze kosmicznej już nie tylko operuje Rosja, ale przecież są Chiny, ale przecież są Indie, ale również inne państwa zgłaszają tutaj swoje aspiracje w tym obszarze. No i kwestia Turcji, bo przecież pamiętamy historię z prezydentem Erdoğanem, który powiedział tak: jeśli wy nie zatwierdzicie, że IPG, czyli kurdyjska partyzantka, jest organizacją terrorystyczną, jeśli tego wyraźnie nie uznacie w gronie 28 pozostałych państw członkowskich na mój wniosek, na wniosek Turcji, to ja zablokuję zatwierdzenie tych nowych planów obronnych dla Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Ale teraz tak, wielu oczywiście tam...
Czyli podważając niejako punkt piąty.
No właśnie, i to w bardzo mocny sposób. Zresztą też zakup oczywiście wcześniej rakiet rosyjskich przez Turcję tutaj cały czas, gdzieś też jest tym istotnym punktem odniesienia, ale musimy spojrzeć na to też od strony pewnej mentalności i sposobu uprawiania tureckiej polityki. Turcy to również kupcy, jak wiele narodów. To bazar, to pewne targowanie się. I ta kwestia również trochę, myślę, przez prezydenta Erdoğana została potraktowana na zasadzie targu, ale finał jest pozytywny. Odbyły się rzeczywiście rozmowy, także w tym formacie Turcja, Polska, Litwa, Łotwa, Estonia i sprawa została pozytywnie zamknięta. Tutaj też chciałbym dodać tak historycznie też ważną sprawę, że Turcja dla Polski jest bardzo ważnym sojusznikiem.
Sentymentalnie ważnym.
Tak jest. Także ze względu na to, czy przybył poseł z Lechistanu, prawda, jako to państwo, które nie uznało wszystkich trzech rozbiorów Polski, nie uznało wymazania Rzeczypospolitej z mapy Europy, z mapy świata. To bardzo ważne. To buduje też istotne relacje. A tak się składa, że zarówno dla Turków, jak i dla Polaków kwestie historyczne są bardzo ważne, są bardzo istotne i one oczywiście tutaj też wybrzmiały. No i co jeszcze trzeba dodać w kontekście tego szczytu? On się odbywał, jak wspomnieliśmy, w Londynie, ale odbywał się też w podlondyńskiej miejscowości Watford. To, co istotne i to, co wybrzmiało ze strony Johnsona, premiera Wielkiej Brytanii, to fakt, że dla jego kraju, niezależnie od tego, że znajduje się w fazie rozwodowej z Unią Europejską w odniesieniu do Brexitu, to Sojusz Północnoatlantycki pozostaje kamieniem węgielnym polityki bezpieczeństwa, polityki zagranicznej i tutaj o żadnym wyjściu z NATO nie ma mowy. W ogóle ten przekaz, który wyszedł teraz z tych dwóch dni obrad, 3 i 4 grudnia, to taki, że oczywiście spekulowano, to było gdzieś tam w mediach wałkowane, że a może Turcja wystąpi z NATO, a może Francja znowu Macron śladem de Gaulle'a znowu wyprowadzi Francję ze struktur wojskowych, bo niezadowolony, że francuscy wojskowi nie są reprezentowani w strukturach wojskowych NATO. Na szczęście nic takiego nie zaistniało i ten przekaz jubileuszowy jest też ważny dlatego, że zwiększyła się do 9 grupa państw członków NATO przeznaczających 2% produktu krajowego brutto na obronę.
Bardzo ważny element, szczególnie podkreślany przez prezydenta Trumpa.
Dokładnie tak, ale także...
I w tej dziedzinie akurat jesteśmy w grupie najbardziej zdyscyplinowanych państw.
Tak, ale też bardzo mocno podkreślany przez gospodarzy, czyli przez Brytyjczyków, że, bo no, u nich to też jest niezwykle zawsze ważne, w ich, że użyję takiego określenia kulturze strategicznej, że to dla nich zawsze miało znaczenie. Niezależnie od tego, czy premierem była Margaret Thatcher, czy Tony Blair, zmieniały się rządy, konserwatyści, lejburzyści, a ten priorytet zachowania wysokiej pozycji obronnej Zjednoczonego Królestwa, no zawsze był dla nich ważny.
A Niemcy? No to ciekawa historia,
bardzo, ale i pozytywna. Bo ja pamiętam, że w momencie, w którym Macron wypowiedział to swoje nieszczęsne sformułowanie, w tym momencie reakcja pani kanclerz Angeli Merkel była natychmiastowa i bezzwłoczna. Absolutnie nie można, po pierwsze, nie można używać tego typu sformułowań, one są niedopuszczalne. Atlantyckie są istotne jak nigdy przedtem wobec nowych wyzwań związanych z terroryzmem, z koordynacją walki przecież jeszcze z funkcjonującymi niedobitkami państwa islamskiego, które, dodajmy, ono nie tylko funkcjonuje na obszarze Bliskiego Wschodu, ale przecież ono się rozlało także na inne obszary ważne z punktu widzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego.
I w Europie ma swoje przyczółki przecież.
A jeszcze nowa minister obrony Niemiec, pani Annegret Kramp-Karrenbauer, zwana AKK, czyli następczyni Angeli Merkel na stanowisku szefowej CDU, wyraźnie też podniosła kwestię zwiększenia nakładów na obronę, na modernizację Bundeswehry. Więc ten temat, można by powiedzieć, też ruszył w Niemczech do przodu. I rzeczywiście...
Tam, z tego, co wiem, jest wiele do zrobienia, prawda?
Na pewno kwestia...
Bundeswehra jest zaniedbana w sposób...
Tak.
I powstawało
bardzo wiele w przeszłości też raportów, na przykład nieżyjącego już niestety prezydenta Niemiec Richarda von Weizsäckera, jeszcze na początku XXI wieku taka komisja została powołana, raport, który miał wytknąć to, co trzeba zrobić, w którą stronę tę armię niemiecką, tę Bundeswehrę należy unowocześnić.
Czyli ten szczyt można uznać za zwycięstwo, sukces...
Oczywiście
twardego jądra i zwycięstwo Polski.
Oczywiście Biblia, Słowo Boże mówi, po owocach poznamy. W związku z tym tutaj również zobaczymy, jak się te owoce ukształtują, ale one w świetle tych pierwszych efektów, one są obiecujące, o tak bym to określił, obiecujące, bo te postanowienia o wzmacnianiu właśnie wschodniej i północno-wschodniej flanki NATO, czyli
dla nas
Polska,
najistotniejsze,
tak,
bodaj.
Polska i dodajmy państwa bałtyckie. Na marginesie, panie redaktorze, drażni mnie jeszcze, myślę, że pana i naszych widzów też takie sformułowanie, republiki nadbałtyckie albo jeszcze o zgrozo gdzieś Pribałtyka. No, warto, żeby apel,
perspektywa rosyjska,
miejsca, apel z tego miejsca do wszystkich publicystów. Ludzie, nauczcie się, że od prawie 30 lat funkcjonuje Litwa, Łotwa i Estonia, a nie jakaś Pribałtyka. Tym bardziej, panie redaktorze, że nasza rozmowa ma miejsce na 3 miesiące przed, uwaga, 30. rocznicą Deklaracji Niepodległości Litwy. A ta deklaracja, ta druga deklaracja niepodległości Litwy była pierwszym bardzo ważnym kamieniem, który ruszył, że tak powiem, Związek Radziecki. Spowodował rzeczywiście, że doszło wtedy do pokojowego rozpadu tego imperium.
Jeszcze dwa słowa, jeśli łaska, na temat Jensa Stoltenberga. Czy on się spisuje jak należy? Bo zdaje się, że otrzymał skwitowanie poniekąd.
Tak, został
za swoją rolę.
Tak, został wybrany na drugą kadencję. W ogóle proszę zobaczyć, że mamy do czynienia z takim ciekawym trendem, że od pewnego czasu mamy Skandynawów na funkcji sekretarzy generalnych NATO, dlatego że Jens Stoltenberg był premierem Norwegii. Był premierem Norwegii, a zanim został sekretarzem generalnym NATO, tymże sekretarzem był były premier Danii, znany nam też poniekąd, bardzo ważna postać, bo finalizowaliśmy z nim negocjacje o wejście do Unii Europejskiej, Anders Fogh Rasmussen. Zresztą tych Rasmussenów to w Danii jest tyle, ile w Polsce Kowalski, bo się mówi, że nazwisko Rasmussen w Danii to tak mniej więcej jak właśnie Kowalski czy Nowak w Polsce. Ale wracając do sekretarza generalnego Stoltenberga. Tak, spisuje się, bo nawet ten temat...
Nie miał konkurentów, chociaż polscy politycy mieli apetyt.
Napięte relacje, kiedy Erdogan dał do zrozumienia, że tu on zablokuje, to rzeczywiście Stoltenberg od razu mówi, spokojnie, usiądziemy, będziemy rozmawiać, mam przygotowane pewne opcje i rzeczywiście tutaj jego rola, panie redaktorze, w doprowadzeniu do odblokowania ze strony Turcji tego tematu była kluczowa. Jest dobrym moderatorem między grupą 29 państw o przecież niezwykle rozbieżnych niejednokrotnie interesach. A to jest podstawowa akurat zaleta jego, czy jest dobrym dyplomatą.
Panie profesorze, na koniec jeszcze jedno zdanie. Jakie korzyści odnieśliśmy jako kraj Polska z tego szczytu jubileuszowego w 70. rocznicę powstania NATO? Były tam konkrety nawet.
Tak, wzmocnienie, na pewno to, że rzeczywiście od paru lat sojusz jest, nie tylko my jesteśmy obecni w sojuszu, ale sojusz jest obecny u nas.
To bardzo istotne.
To jest najbardziej istotne. To jest najbardziej dla nas istotne i wymierne, bo fakt bycia w tym naprawdę najlepszym z sojuszy wojskowo-politycznych, bo trzeba też pamiętać, niejednokrotnie się sprawę sprowadza tylko i wyłącznie do tego, że NATO to jest sojusz wojskowy. Ale to jest także sojusz polityczny. To jest też sojusz oparty na pewnych wartościach, ładnie określonych w traktacie waszyngtońskim. I to ma znaczenie, że dzisiaj wobec zupełnie nowych wyzwań i zagrożeń, które się pojawiają nie tylko ze strony Federacji Rosyjskiej, nie tylko, bo właśnie wspomniany fundamentalizm islamski przecież. To państwo islamskie, prawda, które nie zostało rozwalone do końca i wiele innych jeszcze struktur, No, co mówić tutaj dużo, panie redaktorze. Króciutko przed szczytem w Londynie, most londyński, tak? Po raz kolejny, bo to nie pierwszy już wypadek
sygnał,
na moście londyńskim.
Znak i właśnie. Nie przypadek.
I to jakby pokazuje skalę tych zagrożeń i zadań sojuszu.
Bardzo dziękuję panu profesorowi za udział w audycji.
Również serdecznie dziękuję.
Przypomnę, komentował dla państwa pan profesor Paweł Leszczyński, Katedra Problemów Bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej Akademii Jakuba z Paradyża, a to była Polityczna Dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała, a na następną z tej serii zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się.
Polityczna Dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna Dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.